szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, w nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec, ktoś grał na klawikordzie. Zakochani szalał bal aż do białego świtu. To był świat w zupełnie starym stylu. A gdy ucichły struny, zgasły iskry świec otwartym oknem, nagle wpadł słoneczny dzień na dno szuflady, wrócił album z dawnych lat i zamknął się nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, wyścigi na rynasach, ty i ja znów razem na wywczasach. Potem film z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam w parę minut. To był świat naprawdę w starym stylu.
Świat w zupełnie starym stylu starała się odnaleźć Urszula Sipińska. W jeszcze dawniejszym stylu będzie bajka zatytułowana Złodzieje, znaleziona przeze mnie w wydanym w 1930 roku Wyborze Polskich Bajek. Złodzieje. W małym domku pod lasem mieszkał biedny chałupnik, który żył tylko z zarobków, a całym majątkiem jego była jedna krowa. W tej wsi było 7 złodziejów. Spodobała im się krowa tego chałupnika i zmówili się, żeby ją ukraść. Ale chłop spał czujnie, często wychodził na pole, bo słyszał, że po wsi złodzieje kradną. To też bał się o swoją krowinkę. Jednej nocy spostrzegł, że się ktoś skrada pod stajnię, wyskoczył i złodzieja spłoszył. Na drugą noc zobaczył, jak się mignął pod drzwiami cień jakiś i znowu odpędził złodzieja. I jeszcze lepiej od tamtej pory pilnował swego dobytku. Przez kilka nocy następnych prawie nie sypiał. Pomiarkował, że złodzieje nie dadzą się zbić z tropu, że każdej nocy kręcą się koło chałupy i że skoro tylko zaśnie, kiedy dobrze, wyprowadzą mu krowę. Zmartwiony uradził w końcu z babą, że trzeba krowę sprzedać, bo inaczej ukradną ją złodzieje. Toteż w najbliższy dzień targowy wziął krowę na powróz i poprowadził do miasteczka na jarmark. Dowiedzieli się o tym zaraz złodzieje we wsi, a że nie chcieli, żeby im się zdobycz pewna wyślizgnęła z rąki, zamówili się ukraść mu tę krowę w drodze na jarmark. Do miasteczka było ze 2 mile. Pobiegli złodzieje prędko naprzód i postawali przy drodze jeden od drugiego o ćwierć mili. Chłop nie znał żadnego z nich. Gdy spotkał pierwszego, pochwalił Pana Boga wedle zwyczaju, a złodziej odpowiedział i zapytał: na jarmark prowadzicie, gospodarzu, tę kozę? Czyś oślepł, nie widzisz? Rzekł oburzony chałupnik. Idę z krową, a on mi o kozie gada. I gadał jeszcze więcej i mruczał zgniewany, aż uszedł ćwierć mili i spotkał drugiego złodzieja. Niech będzie pochwalony, zagadnął tamten. Na wieki, odpowiedział chłop. Pewnie na jarmark idziecie z tą kozą, zapytał złodziej. Czy was bieźń nadali, czy co? Krzyknął właściciel krowy. Już drugi gada mi o kozie. Czy ci ćma zasłoniła ślepie? Nie widzisz ty krowy? I nie zwracając się nawet do spotkanego, szedł dalej rozzłoszczony. Z kolei spotkał trzeciego złodzieja, który po powitaniu odezwał się: a skąd też prowadzisz, gospodarzu, taką ładną kozę? Chłop mimowolnie przystanął i nie mógł ani słowa powiedzieć, tak był oburzony na ludzi. Czyś zwariował? Krzyknął wreszcie. Czyś ślepy? Nie widzisz? To patrz bliżej, to krowa. Jaka krowa? Co też pleciesz? Cóż, ja to nigdy kozy nie widziałem, czy co? Gadał zbliżywszy się złodziej. Koza i tyle. Bodaj was diabli wzięli, krzyknął chłop i poszedł dalej, szarpnąwszy krowę za powróz. A żeby tylko was nie wzięli, wołał za odchodzącym złodziej, kiedy już was otumanił, że nie możecie rozpoznać, co krowa, a co koza. Chłop zaczął się trochę niepokoić. Spoglądał na krowę z pewną obawą, ale widzi, że to ta sama białocha, co w domu, którą już trzeci rok chował, a więc zna dobrze. Ta sama, którą jego żona codziennie doiła. Nie mógł tylko zrozumieć tego, że już trzeci człowiek gada, że to koza. Ha, zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze mila drogi do miasta. Nadybał wreszcie czwartego złodzieja, lecz jakże się przeraził, skoro ten przemówił podobnie jak poprzednicy. Szkoda gospodarzu sprzedawać taką ładną kozę. Chłop splunął, przeżegnał się, spojrzał z ukosa na krowę i myśli sobie, chyba mi złodzieje zadali jaki urok, że ja widzę krowę, a wszyscy widzą, że to koza. Albo ją diabeł opętał, albo co? Kraczą jak kruki, koza, koza. I znowu splunął na ziemię, oglądał krowę, głaskał, dotykał się głowy, rogów, grzbietu. Chciał sprawdzić, czy krowę, czy kozę prowadzi. Ale przecież była to krowa. Tymczasem spotkał piątego, który go wprost zaczepił. Może byście mi, gospodarzu, sprzedali tę kozę? Nie było co gadać. Widocznie koza. Diabeł krowę odmienił widocznie za sprawą złodziejów, że im się kradzież nie udała, zemścili się. Ale co tu teraz robić? Z diabłem mieć do czynienia nieczysta sprawa. A znowu żal sprzedawać krowę jako kozę, bo zamiast kilkudziesięciu wziąłby tylko kilka papierków. Może się jeszcze co stanie na moją korzyść, myślał sobie i poszedł dalej. Szósty złodziej przystąpił do targu. Ile chcecie za tę kozę? Przecież chyba widzicie, że prowadzę krowę, bronił się chłop jeszcze. Chcecie kupić krowę, to kupcie. Prowadzę na sprzedaż. Żartujcie zdrowi. Cóżem to dziecko, żebym jeszcze kozy nie znał? Gadajcie, co chcecie za nią. A dziej się wola Boża, mruknął strapiony chłop i pomyślał. Widocznie już było przeznaczone, żebym krowę stracił. Przecież diabła z sobą nie będę wlókł do miasta. Jeszcze by mnie jakie nieszczęście spotkało. A głośniej dodał. Cóż dacie? Piątkę, rzekł złodziej. Piątkę? Za krowę? Zawołał zdziwiony i rozżalony wieśniak. Nie, za piątkę nie dam. I szarpnął krowę za powróz i poszedł dalej, myśląc, że może kto da więcej. Już w pobliżu miasta spotkał siódmego złodzieja i targ w targ sprzedał mu krowę jako kozę za 7 papierków. Zmartwiony zawinął pieniądze w szmacinę i włożył za pazuchę, ale że ciekawy był, co się dalej stanie z jego krową, poszedł niepostrzeżenie za kupcem i patrzył, co będzie. Krowę zaprowadzono w miasteczku na targowicę bydlęcą i rozpoczął się targ, a ludzie kupowali nie kozę, a krowę i zapłacili za nią 60 papierków. Teraz dopiero domyślił się chłop, że go wywiedli w pole i okradli w biały dzień, a zauważył też, że się zeszli razem w mieście wszyscy 7, którzy go bałamucili w drodze. Rozgniewał się tedy srogo na taką zuchwałość i postanowił natychmiast odbić swoje, a złodziejom oddać wet za wet. Poszedł do karczmy, zamówił jeść i pić dla 8 osób, zapłacił naprzód i powiedział, że przyjdzie tu za chwilę zjeść i wypić z 7 chłopami. A wtedy niech podadzą to, co zapłacone, a gdy będą wychodzili z karczmy, a on się zapyta gospodarza, co się za to należy, żeby mu gospodarz odpowiedział – dobre słowo. Karczmarz przystał i podziękował, a chłop poszedł jeszcze do drugiej i trzeciej gospody i tak samo zrobił, a za resztę pieniędzy kupił sobie czerwoną krakuskę z czarnym barankiem. Potem wyszedł na miasto poszukać złodziejów. Znalazł ich za miastem w szynkowni. Jak jedli i pili, żartowali i śmieli się. Z niego zapewne. Przystąpił do nich niby zafrasowany i rzekł. Nie chcę ja brać z sobą tych pieniędzy, które wziął za tę przeklętą kozę, żeby mnie jeszcze jakie nieszczęście przez nich nie spotkało. Chodźcie ze mną, wypijemy to na zmartwienie moje. Złodziejom nie trzeba było mówić tego dwa razy. Zerwali się z ław i wyszli zaraz chwaląc zamiar mądrego chałupnika, a cieszyli się, że się napiją za cudze pieniądze. Zaprowadził ich do jednej karczmy, kazał dać wódki, chleba i sera, a skoro wypili i zjedli, co przedtem zapłacił, odezwał się do swych towarzyszów. Ciżba tu wielka, chodźmy do drugiej karczmy. Zgoda, chodźmy, zawołali wszyscy i posunęli się ku drzwiom. Wtedy mądry chałupnik zdjął krakuskę z głowy, nałożył ją na wskazujący palec u lewej ręki, a obracając ją prawą ręką na tym palcu zapytał karczmarza. Ile się należy za wódkę, chleb i ser? Dobre słowo tylko, mój gospodarzu, rzekł karczmarz i uśmiechnął się przy tym. Kiedy tak, to Bóg wam zapłać, a my chodźmy dalej. Spojrzeli złodzieje jeden na drugiego, to znowu na chłopa i jego krakuskę, i nie mogli pojąć, jak to być może, aby nie płacić, a pić i jeść tylko za dobre słowo, bo nie wiedzieli, że wszystko było już przedtem zapłacone. Poszli jeszcze do drugiej karczmy i do trzeciej i wszędzie to samo. Żaden karczmarz nie żądał zapłaty, tylko dobrego słowa. Ale zauważyli, że skoro chłop ma płacić, bierze zawsze krakuskę nową z głowy i obraca na wskazującym palcu u lewej ręki. Więc się domyślili, że cała tajemnica spoczywa w tej czapce i że kto będzie miał tą czapkę, nie potrzebuje nigdzie płacić za jedzenie i picie. Bardzo by im się przydała taka czapka, bo nieraz byli bez grosza przy duszy, a gonili światami za kradzieżą. Porozumieli się z sobą, że co dać, to dać, a czapkę czarodziejską trzeba kupić koniecznie. Gdy wychodzili z trzeciej karczmy, odezwał się jeden ze złodziei. Sprzedajcie nam tę czapkę. Nam by się przydała w drodze, bo jako kupcy jeździmy ciągle, a nie zawsze znajdzie się jaki zarobek. Wy siedzicie ciągle w domu, to się nie potrzebujecie o nic kłopotać. Zjecie to, co wam baba uważy. Ho, ho, a któż by mi za taką czapkę zapłacił tyle, ile ona warta? Pomyśl tylko, mogę jeść i pić rok cały i całe życie. Sam i z babą, i z dziećmi, i z przyjaciółmi. Wszędzie, gdzie tylko przyjdę. To nieopłacona czapka. Dobra czapka, widzieliśmy, ale my nie chcemy waszej krzywdy, zapłacimy dobrze. Targ w targ stanęła ugoda i chłop wziął za krakuskę 100 papierków. Opłaciła mu się krowa, bo dostał więcej niż warta była. Ucieszony, że oszukał złodziejów, nie zatrzymał się w mieście, czym prędzej wracał do domu. Tymczasem złodzieje, uradowani, że posiadają czarodziejską czapkę, przy której można w gospodach jeść i pić, a nic nie płacić, postanowili pohulać sobie. Poszli do karczmy, kazali sobie dawać jeść i pić, a skoro tylko mieli odchodzić, najstarszy z nich wziął krakuskę na palec, a obracając nią zapytał karczmarza, ile mu się należy. Wszyscy zgłupieli, gdy karczmarz powiedział tyle a tyle. Zapłacić musieli, a rozgniewani na tego, który czapkę obracał na palcu, zbili go, kiedy tylko wyszli, za to, że nie umiał kręcić dobrze, a czapkę wziął drugi z kolei. I znowu poszli wszyscy do drugiej karczmy robić dalsze próby. I tutaj nie lepiej im się powiodło. Musieli zapłacić, więc zbili znowu drugiego, że nie umiał krakuski obracać na palcu. Dali czapkę trzeciemu i poszli pić jeszcze do innej karczmy. Tak obeszli wszystkie gospody miejskie. Każdemu z nich dostało się porządnie od towarzyszów, aż wreszcie, gdy nawet siódmy nie umiał używać skutecznie zaczarowanej czapki, domyślili się, że ich chłop oszukał. I wybrali się, żeby mu pieniądze odebrać, odgrażając się, że się pomszczą za oszustwo. Było to dopiero trzeciego dnia po jarmarku, bo tyle czasu zeszło im, nim skończyli doświadczenia z czapką w siedmiu karczmach. Tymczasem chałupnik, nie w ciemię bity, skoro przyszedł do domu z jarmarku, opowiedział żonie wszystko, co się stało, zabrał wszystko, co miał, a było tego niewiele, i wyniósł się ze wsi za dziesiątą granicę, żeby go złodzieje nie znaleźli, żeby mu pieniędzy nie odebrali, żeby nie mścili się na nim. I tak to wywiódł w pole i oszukał siedmiu złodziejów.
Trochę się zdziwiłam, do domu wchodząc raz. Wkładałam klucz do dziurki, gdy nagle co za szpas. Bo dziurki nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Dziwię się i dziwię, pod drzwiami jakiś czas. Już chciałam drzwi wyważyć, gdy nagle co za szpas. Bo drzwi już nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Tak ukradli mnie, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. A to historia, dzwonię do Olka. A to cigaca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie nietrudne po. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Smucę się i dziwię, na schodach jakiś czas. Chcę wchodzić do pokoju, gdy nagle co za szpas. Pokoju nie ma, nie ma, ach nie ma, proszę was. Ukradli, wynieśli, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, Polka, Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Mocno już zdziwiona, chcę dzwonić do MO. Wiem, gdzie są telefony, lecz co to nagle, co? Bo mnie już nie ma, nie ma, ach nie ma, nie ma, bo ukradli. Nie wiadomo kto. Ach, to historia, dzwonię do Olka. Ach, to cicheca, ładna Polka, ładna Polka. To jest nasza Polka kryminalna, ta Polka kryminalna. Niepodobna ani do walca, ani do walca, ani do tanga. Cóż to za swojskie, nietrudne pa. Na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, raz i dwa. Stale na lewo, wszystko na lewo, z rączki do rączki, ha, ha, ha.
Jako że w dawnej polskiej bajce niemałą rolę odegrała krowa, dodam jeszcze informację prasową na temat krowy. Będzie to notka zaczerpnięta z jednego z sierpniowych numerów ilustrowanego Kuriera Codziennego z 1925 roku, zatytułowana Krowa alkoholiczką. Kraków, 8 sierpnia. Dzienniki francuskie donoszą o niezwykłej, zaiste sprawie sądowej. Bohaterką tego procesu jest krowa, która dotychczas cieszyła się jak najlepszą opinią i nie dawała sądom powodu do zajmowania się jej czworonożną osobą. Wspomniana krowa należy do pewnego wieśniaka nazwiskiem Press, zamieszkałego w gminie w Bretanii. W pobliżu tej miejscowości właściciel dóbr Bertrand ma gorzelnię, w której produkuje słynną wódkę Calvados. Pewnego dnia krowa zabłąkała się do gorzelni, znalazła tam wiadro pełne wódki, pozostawione bez żadnego nadzoru. Krowa, której dotychczas nikt nie posądzał o skłonność do alkoholu, okazała się amatorką znakomitej wódki i piła tak długo, dopóki właściciel gorzelni jej w tym nie przeszkodził. Wiadomo jednak, że dobra wódka dodaje odwagi, więc też krowa, dobrze już podchmielona, nie chciała pozwolić, by ją odpędzono i rozpoczęła ekscesy, jak opiewa protokół policji. Ryczała niezwykle przeraźliwie, stawała na tylnych nogach, rzucała się jak szalona. Jednym słowem, była pijaniuteńka. Kiedy wreszcie z trudem doprowadzono ją do stajni, nie chciała się uspokoić. Urwała postronek, na którym ją uwiązano, i usiłowała zgruchotać ścianę obory. Dopiero po upływie godziny zasnęła błogosławionym snem. Zarówno właściciel gorzelni, jak i posiadacz krowy alkoholiczki nie uspokoili się tak szybko. Obaj wnieśli skargi do sądu. Bertrand żądał za swoją wódkę odszkodowania w kwocie 90 franków, a właściciel krowy twierdził, że cenne zwierzę odniosło uszkodzenia na ciele i na umyśle. Sędzia, nie przejmując się zbytnio, potraktował całą sprawę wesoło. Oświadczył on, że jedyną winowajczynią jest krowa, która jednak z powodu braku odpowiedniego paragrafu nie ponosi sądowej odpowiedzialności. Wobec tego obaj skarżący zostali odprawieni z niczym.
Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być.
Zbliżamy się do końca programu. Przed pożegnaniem się przypomnę jeszcze o zaproszeniu do Nilestown na sobotę, 13 dzień sierpnia, i o tym, że kto chce wybrać się we wrześniu na Roncesvalles Polish Festival, powinien zgłosić chęć wyjazdu telefonicznie lub elektronicznie do londyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w terminie do 13 sierpnia. Teraz już za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która program przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
O ja!
Zapraszamy do reklamy.